Państwowym. Bardzo serdecznie witam na kolejnym już spotkaniu listopadowym w Polkowicach. Zdałem sobie niedawno sprawę, że to przecież nie pierwszy i nie drugi, nawet nie trzeci raz, ale już czwarty. Mam szczęście być na specjalnym dniu, kiedy to wspólnota polkowicka świętuje. To jej dzień, Dzień Chrystusa Króla. Chciałbym, żeby dzisiaj towarzyszyło nam szczególnie pewne zdanie z Pisma Świętego, zdanie, które brzmi jak na początku. Jak na początku. To zdanie znajduje się pierwotnie w Dziejach Apostolskich w rozdziale 11 i jego rola jest taka. Święty Piotr, apostoł, wspomina: Duch powiedział mi, abym poszedł za 6 braćmi, byśmy przyszli do domu pewnego człowieka, a tam anioł już wcześniej objawił: poślij do Jafy i sprowadź Szymona zwanego Piotrem. I to miejsce najważniejsze, mówi apostoł Piotr: kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich tak jak na nas na początku. Ta zasada, żeby było tak jak na początku, jest bardzo ważna w Kościele. Jak widać, była ważna w życiu apostoła Piotra i nigdy później nie przestała być ważną. Życie Kościoła, ambicja chrześcieńska, oby było tak jak na początku. Myślę, że nawet można by się pokusić o powiedzenie, że jest to naczelne hasło odnowy charyzmatycznej. Sama nazwa odnowa podpowiada, że sięgamy do jakichś początków, że pragniemy, aby było tak jak wtedy. Bardzo słuszne i głęboko chrześcieńskie pragnienie. Odnowa. Bardzo słuszne i głęboko chrześcieńskie pragnienie, aby było tak jak na początku. Odnowę charyzmatyczną można na pewno tak właśnie nazwać. Sięganiem do nieustannie żywych i nieustannie owocnych początków Kościoła. Dzisiaj chciałbym jednak mówić nie tyle o napełnieniu Duchem Świętym, tak jak było na początku, choć to na pewno też byłoby potrzebne i ważne. Dzisiaj chciałem skorzystać z tego, że od miesiąca żyjemy już w roku eucharystycznym od października 2004 do października 2005. Jan Paweł II zaprosił Kościół do roku eucharystycznego. I jest dobra okazja, żeby uświadomić sobie, że dzisiaj wielu ludzi nie ma jasności, co właściwie miał Pan Jezus na myśli, kiedy w Wieczerniku, pokazując kielich, mówił: to właśnie kielich nowego i wiecznego przymierza. Dziś warto uświadomić sobie, że wielu ludzi nie ma pewności, co właściwie miał na myśli apostoł Paweł, kiedy mówił: ile razy pijecie z tego kielicha, śmierć pańską głosicie. Jan Paweł II w swoim liście o Eucharystii, Mane nobiscum domine, to łacińskie wyrażenie, znaczy po prostu: pozostań z nami, Panie. W liście o Eucharystii Jan Paweł II zachęca Kościół do bardzo szczególnego sposobu przeżywania Eucharystii. Myślę, że można by pokusić się o to, by także tu użyć sformułowania: tak jak było na początku. Jak to było na początku? Czego uczył Jezus w wieczerniku, jak zrozumieli to apostołowie, jak zrozumieli to uczniowie apostołów. Metoda, którą możemy odgadnąć z listu papieskiego, brzmi tak. Posłuchajmy. To fragment listu Manen Obiscum Domine Jana Pawła II. Rozpoznawszy Pana przy łamaniu chleba, pisze papież, dwaj uczniowie z Emaus w tej samej godzinie wybrali się, aby przekazać to, co zobaczyli i usłyszeli. Kiedy naprawdę doświadczyło się zmartwychwstałego, pożywając jego ciało i krew, nie można zatrzymać tylko dla siebie przeżywanej radości. Mamy więc spotkanie uczniów z Emaus, z Jezusem Chrystusem. Mamy spotkanie, w którym rozpoznali Go po łamaniu chleba i mamy uczniów, którzy natychmiast wyruszyli, aby przekazać innym, przekazać następnym to, co zobaczyli i usłyszeli, to, czego doświadczyli. Dlatego, kiedy pytamy, co właściwie Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił, to jest moje ciało, to jest moja krew, kiedy pytamy, co właściwie chciał tak naprawdę powiedzieć apostoł Paweł, kiedy pisał, ile razy pijecie z tego kielicha, śmierć pańską głosicie, kiedy stajemy przed takimi pytaniami, to prawdę mówiąc, najlepiej byłoby pytać o odpowiedź nie ludzi, którzy zgadują, którzy muszą po wiekach i tysiącleciach się domyślać. Najlepiej byłoby zapytać tych, którzy tam byli, którzy widzieli i domyślać się nie musieli. Pytać kogoś, kto może powiedzieć, ja byłem, ja widziałem, nie muszę zgadywać, nie muszę się domyślać, bo byłem świadkiem. Dlatego w dzisiejszej konferencji spróbujemy pozostawić na boku różne domysły, różne zgadywania, różne domyślania się, co też tam mógł mieć na myśli Pan Jezus albo Jego apostołowie. Dziś chcemy zapytać tych, którzy widzieli, tych, którzy tam byli, jak świętowali apostołowie, jak oni przeżywali niedzielę. Czy to jest możliwe? No, apostołowie już dawno poumierali. Uczniowie, którzy terminowali u apostołów, też już przecież opuścili ten świat i przenieśli się do nieba. Także ci, którzy u uczniów apostolskich nabierali znajomości wiary, też opuścili już Kościół na ziemi. Jak to zrobić, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób świętował w niedzielę Kościół uczniów apostolskich? Na szczęście pozostały w Kościele zapiski, pozostały księgi, niektóre z nich odnalezione późno, niektóre w XIX, niektóre nawet dopiero w XX wieku, zapiski uczniów apostołów. Najstarsze takie pismo, które sięga prawie na pewno czasów, kiedy jeszcze żył święty Jan Apostoł, nosi grecki tytuł Didache. To słowo Didache brzmi dosyć egzotycznie w naszych uszach, ale po grecku znaczy bardzo prosto nauka. Didache, nauka, w domyśle nauka 12 apostołów. Księga spisana w roku 90, pierwszego wieku naszej ery. Wiemy, że kiedy wymienia się takie dane jak wiek, jak rok spisania jakiejś starożytnej księgi, to mamy ochotę pomyśleć, ach, to rzeczy interesujące historyków. Niech się profesorowie tym interesują. To dla specjalistów. Oni przecież pasjonują się tym, w którym wieku, jaką starożytną księgę spisano. Ale spróbujmy popatrzeć na to inaczej. Spróbujmy uruchomić przez chwilę swoją wyobraźnię. spróbujmy zobaczyć oczami wyobraźni apostoła Piotra, który w Antiochii świętuje niedzielę. Spróbujmy wyobrazić sobie nastolatka, który może w roku 50, a może 51 naszej ery uczestniczy, jest tam obecny. Jest, kiedy Piotr, apostoł, świętuje w niedzielę. Spróbujmy sobie wyobrazić takiego nastolatka i teraz mijają dziesięciolecia. Ten nastolatek, który uczył się u boku apostoła Piotra, jest już bliżej 50. O, tak wyobraźmy sobie okoliczności powstania księgi Didache. Jeszcze żyło mnóstwo ludzi, którzy wiary uczyli się bezpośrednio od apostołów Jezusa Chrystusa, od 12 apostołów. Jeszcze żyje mnóstwo ludzi, którzy mogą powiedzieć: myśmy to widzieli. Myśmy widzieli i słyszeli, co robi się w niedzielę w Kościele Bożym. I wyobraźmy sobie, że ów zbliżający się dziś do 50 były nastolatek spisuje instrukcje do kościołów na wsi. Bo tak, powstała księga Didache. I pisze: bracia, w dniu Pana, w niedzielę, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie. Tego wyuczyli się uczniowie od apostołów. Na pewno można gromadzić się w różne dni tygodnia. Na pewno jest rzeczą piękną i słuszną mieć różne cele spotykania się między chrześcijanami. Ale najważniejszy dzień nazywa się Dniem Pańskim, niedzielą, i najważniejszy cel, by łamać chleb i składać Bogu dziękczynienie. Dziękczynienie po grecku to słowo brzmi Eucharystia. Ciekawe, że zaczął ów uczeń apostolski opis spotkania niedzielnego od takiej uwagi: wyznawajcie przy tym wasze grzechy, aby wasza ofiara była czysta. Człowiek, który Kościół kocha, Kościołem się pasjonuje. A jeśli kocha i pasjonuje się, to przechodzą go w tej chwili dreszcze emocji. Mamy dostęp do tego, jak piszą o Eucharystii chrześcijanie Kościoła pierwotnego i apostolskiego. Mamy dostęp i dowiadujemy się, po pierwsze, że nazywali spotkanie na mszy świętej ofiarą, ofiarą czystą. I tu powinny nas przejść dreszcze emocji. Dowiadują się, że wtedy, przed 19 wiekami, tak samo jak my, rozpoczynali eucharystyczną ofiarę, wyznając nasze grzechy, aby ofiara nasza była czysta. Warto pamiętać o tym dziś, kiedy rozpoczniemy mszę świętą. Warto pamiętać o tym dziś, kiedy zaczniemy od spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, spowiadam się wam, bracia i siostry, i zaczniemy wyznawać nasze grzechy, tak by nasza ofiara była czysta. I wyznamy, że bardzo zgrzeszyłem, głośno to powiemy, aby i bracia i siostry naokoło, i żebym ja sam, mój głos, mógł usłyszeć, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Kościół Boży nie zmienia swojego sposobu świętowania. Kościół Boży tak, jak było na początku. Wyznawajcie wasze grzechy, aby wasza ofiara była czysta w dniu Pana, w niedzielę, kiedy gromadzicie się razem. A teraz niech nasza wyobraźnia działa dalej. Chrześcijanin, czemu nie, może mieć żywą wyobraźnię, może przedstawić sobie teraz przed oczami, że ów nastolatek, który słuchał apostoła Piotra osobiście, a w sile wieku spisywał księgę Didache, może sobie wyobrazić, że ten człowiek już dokończył biegu życia i umarł. Jego wnuk, bo jest rok 150. Jego wnuk dostał oto świeże, dopiero co napisane pismo Justyna z Samarii. Połowa II wieku, 150 rok. Jeszcze jest mnóstwo ludzi w kościele, którzy pamiętają tych, których uczyli osobiście apostołowie. Oni nie muszą się domyślać, co apostołowie czynili w niedzielę. Oni nie muszą zgadywać, co też uczniowie pańscy przekazali kościołowi. Oni tam byli i oni to widzieli. I pisze w roku 150 Justyn Samarii. W dniu zwanym Dniem Słońca, tak po rzymsku nazywała się niedziela, odbywa się zebranie wszystkich razem z miast i wsi w jednym miejscu. Chrześcijan było wtedy niewielu, niewielki procent, aby więc zgromadzenie było duże. Może 5 z tej wsi, 12 z tamtej, z tej wioski może tylko jeden i jeszcze po kilkunastu z różnych miast. Zebranie wszystkich razem z miast i wsi w jednym miejscu. Co też tam oni robili? Ciekawe, co robił Kościół apostolski, Kościół pierwszych chrześcijan na modlitwie. Jak to było na początku? I pisze Justyn w roku 150. Czyta się pamiętniki apostolskie. Apostołowie bowiem napisali pamiętniki, zwane Ewangeliami. Czyta się pisma prorockie, póki czas pozwala, a potem, kiedy czytający przerwie, przełożony udziela słowem napomnienia i zachęty do naśladowania tak pięknych rzeczy. Dreszcz emocji powinien przejść chrześcijanina miłującego Kościół, bo kto kocha, Kościołem się pasjonuje, a jeśli się pasjonuje, nie może nie ucieszyć się z dreszczem emocji, że my po tylu wiekach robimy dokładnie, kropka w kropkę, to samo, co czyniono w niedzielę na początku. Słownictwo trochę inne, terminologia nieco się zmieniła, ale fakty pozostają te same. Czyż i u nas nie czyta się z lekcjonarza pism prorockich Starego Testamentu? Czyż i u nas nie czyta się w niedzielę pamiętników apostolskich zwanych Ewangeliami? Czyż i u nas, kiedy czytający przerwie, nie udziela się słowem napomnienia i zachęty do naśladowania tego, co w Biblii napisano? Liturgia słowa ze Starego, z Nowego Testamentu, liturgia słowa, homilia. Tak było na początku, dlatego, bracia i siostry, nie może być nigdy w Kościele inaczej. Jeśli Jan Paweł II pisze piękny i emocjonujący, pełen także papieskich emocji list do Kościoła o Eucharystii, to pisze o tym, jak to było na początku. Tak możemy wyczytać w starożytnych księgach u ludzi, którzy uczyli się u apostolskich uczniów. Możemy wyczytać dalej, a potem, kiedy skończy się już ta homilia, wstajemy razem i modlimy się głośno za siebie samych, za wszystkich innych, gdziekolwiek się znajdują, byśmy zostali uznani za sprawiedliwych. Cóż to jest, jak nie opisana w 150 roku, drugi wiek naszej ery, modlitwa wiernych? Warto przypomnieć o tym sobie dzisiaj, kiedy na mszy świętej powstaniemy i będą płynąć wezwania za Kościół powszechny, za świat cały, za wspólnotę parafialną, za nas samych, tak jak było na początku. Wstajemy i modlimy się głośno za siebie samych i za wszystkich innych, gdziekolwiek się znajdują, byśmy wierni przykazaniom otrzymali zbawienie wieczne. A cóż dalej robiono w Kościele uczniów apostolskich? Cóż dalej przekazali nam świadkowie, którzy tam byli, widzieli, słyszeli, nie musieli się domyślać, co znaczą słowa bierzcie, jedzcie, nie musieli się domyśleć, co znaczą słowa, ile razy ten kielich wznosicie, śmierć pańską się głosi. Byli i widzieli. Pisze nam autor z drugiego wieku, a gdy skończą się te modlitwy, przynoszą przewodniczącemu braciom chleb oraz kielich wody i wina. Tak jak było na początku, tak i w naszej Eucharystii. Czas ofiarowania, a potem przewodniczący, tak nazwał celebranca, przewodniczący braciom, oddaje w imieniu wszystkich cześć i chwałę Bogu Ojcu przez imię Syna i Ducha Świętego oraz za tych, którzy szczodre złożyli dary. A kiedy złoży już dziękczynienie, nazywamy je dzisiaj z łacińska prefacją, nazywamy je modlitwą eucharystyczną. Po skończeniu modlitw i dziękczynieniu, pisze dalej nam Justyn, około 150 roku, wszystek lud odpowiada amen. Warto przypomnieć sobie dzisiaj ten uroczysty moment, kiedy po przeistoczeniu ksiądz woła przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, wszelka chwała, wszelkie uwielbienie, a wszyscy odpowiadają amen. Ten okrzyk brzmi nie tylko w naszym pokoleniu i w poprzednim, nie tylko we wszystkich poprzedzających, on się rozlegał na Eucharystiach sprawowanych przez apostołów, echem przeszedł do następnego pokolenia i jeszcze następnego, gdzie usłyszał ten okrzyk Justyn i wpisał do swojej apologii. A cóż się działo w tym świętym czasie, który trochę enigmatycznie, trochę tajemniczo nazywa Justyn modlitwami i dziękczynieniem? Dowiemy się tego od autora z poprzedniego pokolenia. Około 107 roku w Antiochii miał wszelkie dane po temu, aby widzieć osobiście na własne oczy apostoła Piotra w Antiochii i od niego się uczyć. Święty Ignacy, biskup z Antiochii, który pisze tak: bracia, starajcie się uczestniczyć w jednej Eucharystii. Niewielu was jest w tej wsi i w tamtej, niewielu w tym miasteczku i w tym mieście. Zejdźcie się więc razem. Bądźcie razem. Starajcie się uczestniczyć w jednej Eucharystii, bo jedno jest ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa i jeden kielich, by nas zjednoczyć z krwią Jego. Po to bądźcie razem, bo jedno ciało Chrystusa, którego pożywacie, uczyni z was też jedno ciało Kościoła. I mówi dalej Ignacy, 107 rok. Kto wie, może jeszcze święty Jan Apostoł żyje, a jeżeli umarł, to zaledwie kilka lat temu. I pisze: pobożny chrześcijanin, biskup, świadek, jak to było na początku. Pisze: mamy jeden kielich, jeden ołtarz, tak, nazwa ołtarz w kościele nie nowa, od apostołów wywiedziona. Jeden ołtarz, jeden też biskup z prezbiterami i diakonami. Tak jak było na początku. Kościół, w którym jest biskup, kościół, w którym są prezbiterzy, kościół, w którym są diakoni. Jakie to szczęście i jaka to radość, że tak niewiele się zmieniło. Owszem, pisze, tu niestety trzeba powiedzieć ze smutkiem, że również w rzeczach niewłaściwych też niewiele się zmienia. Chciałoby się powiedzieć, nic nowego pod słońcem. 107 rok. Jeszcze mnóstwo ludzi żyje na świecie, którzy uczyli się wiary osobiście od apostołów, a już, pisze biskup Ignacy, są też i heretycy, użył tego słowa, którzy powstrzymują się od Eucharystii i modlitwy, gdyż nie wierzą, że Eucharystia jest ciałem Pana naszego Chrystusa. Nic nowego. I jeszcze jedno zdanie, które zwiastuje, że kłopoty, rozłamy, napięcia nie nowe. To nie nasze czasy wymyśliły. W tym, co dobre, tak jak było na początku, i w tym, co złe, też prawdę mówiąc, tak jak na początku. Oto pisze Ignacy, uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, która sprawowana jest pod przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci. Jeśli była potrzeba w pierwszym pokoleniu, które uczyło się u apostołów, jeśli była potrzeba takich napomnień, to z całą pewnością były powody. Musiały być, i to niewesołe, powody. Uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, która sprawowana jest pod przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci. Ale idźmy dalej. Uczymy się w szkole świadków. Uczymy się w szkole ludzi, którzy nie zgadywali, co apostołowie mieli na myśli, którzy widzieli w niedzielę, co apostołowie mieli na myśli, słyszeli, doświadczali, byli tam na miejscu. U nich się tego uczymy. Uczymy się u ich synów i wnuków. Uczymy się na przykład znowu, niech powróci piękny opis Justyna z Samarii koło 155 roku i pisze nam, oto pokarm ten zwie się u nas Eucharystią i nikt w nim udziału brać nie może, jak tylko ten, który wierzy w to, czego uczymy, kto wziął kąpiel na odpuszczenie grzechów i na odrodzenie i tak żyje, jak Chrystus podał. Jakże dobrze znane nam warunki. Jaka to radość, że nic nie zmieniono, ani jedna jota, ani jedna literka nie zmieniła się w naszej wierze od tamtego czasu. Święty pokarm, zwany Eucharystią, a brać udział w nim może kto? Niech wierzy. Niech wierzy w to, czego uczymy, wiara. I w Boga Ojca, i w Jezusa Chrystusa, i w Ducha Świętego, i w to wszystko, co Jezus w Ewangelii zawarł, także i w to. Także i w to, że to jest ciało moje, a to jest kielich nowego i wiecznego przymierza. Kto wierzy w to, czego uczymy dalej, kto wziął kąpiel na odpuszczenie grzechów i na odrodzenie. Jaka piękna nazwa chrztu. Kąpiel na odpuszczenie grzechów i odrodzenie. Kąpiel nowego narodzenia. Musi wierzyć, musi być ochrzczony i kto tak żyje, jak Chrystus podał. Dziś pewnie byśmy to samo, trochę innymi słowami wyrazili, powiedzielibyśmy, żyję bez grzechu ciężkiego. Zobaczmy, jak dużo się możemy nauczyć od starożytnych chrześcijan. Bo kto powie bez grzechu ciężkiego, to ma wizję, przyznajmy, negatywną. To jest tylko człowiek, który się zła nie dopuścił. On nic złego nie zrobił. Zobaczmy, że starożytny chrześcijanin by nam podpowiedział, zła się nie dopuścił, ale to za mało. A gdzie dobro, które on czyni? Niech żyje tak, jak Chrystus podał. Grzechu unikać, a dobro czynić. A więc warunki, które dzisiaj, czy do pierwszej komunii, czy do każdej następnej, dokładnie te same, o których pisze nam autor z drugiego wieku. Niech wierzy, niech będzie ochrzczony, niech żyje, jak Chrystus podał. I przepiękne opisy. To jest uczeń, ucznia apostoła. Przepiękne opisy tego, co my nazywamy przeistoczenie. Tego słowa jeszcze wtedy nie używano, ale używano innych, trzeba przyznać, równie przejmujących i równie głębokich słów. Zresztą posłuchajmy. Jak za sprawą Słowa Bożego wcielony nasz Zbawiciel przybrał ciało i krew dla naszego zbawienia, tak samo pokarm, co się stał Eucharystią, przez modlitwę Jego Słowa odżywia przez przemienienie krew i ciało nasze. Jaka zachwycająca analogia. Kiedyś Syn Boży przyjął ciało i krew i stał się Jezusem z Nazaretu. Syn Boży stał się człowiekiem, a dziś Syn Boży mocą słowa Ewangelii staje się obecny też w ciele i krwi, w sakramencie Eucharystii. 155 rok II wieku. Dalej pisze, ten pokarm jest, taką mamy naukę, ciałem i krwią tego właśnie wcielonego Jezusa. Inne sformułowania, inne wyrażenia, ale jak dobrze się czujemy wśród tych chrześcijan z II wieku, z I, jak dobrze się czujemy wśród apostołów i ich uczniów, jak dobrze czujemy się u tych, którzy są uczniami uczniów, jak z radością musimy powiedzieć, to jest nasz Kościół. Tak było na początku i my też tak samo do dzisiaj czynimy. Jeśli wolno mi jeszcze zaprosić do wysiłku wyobraźni, tak, niech chrześcijanin ma wyobraźnię w dobrych rzeczach, niech służy, to wyobraźmy sobie, jak to wnuk ucznia apostoła Pawła jest już wiekowym człowiekiem, siedzi schorowany w kącie domu, aż tu nagle wpada jego syn i woła: mam, dostarczono pismo napisane przez Ireneusza z Lyonu. Od 178 roku był w Lyonie biskupem Ireneusz. Ireneusz jako dziecko, jako małe dziecko znał pewnego starca. Ten starzec miał na imię Polikarp, a Polikarp jako dziecko też znał pewnego starca. I ten starzec miał na imię Jan, a był to nie kto inny, tylko Jan Apostoł. I ten Ireneusz pisze tak. Jezus wziął chleb i dzięki czynił, mówiąc, to jest moje ciało. Podobnie o kielichu, który pochodzi ze stworzenia, bo winne grona, pszenica ze stworzenia Bożego przecież pochodzą, wziął i oświadczył, że to jest jego krew i nauczył nowej ofiary, Nowego Testamentu. Ileż to razy słowo ofiara brzmi w liturgii, we mszale, w modlitwie eucharystycznej, w oracji. Ileż to razy słowo ofiara przewija się przez mszę świętą i pytamy, skąd się wzięło? Kto dodał słowo ofiara do wieczerzy pańskiej? Nic nowego. Dobrze z tym słowem czuli się uczniowie apostołów i uczniowie ich uczniów. Nauczył nowej ofiary Nowego Testamentu, którą Kościół otrzymał od apostołów. Drugi wiek. Święty Ireneusz. Napój zmieszany w kielichu, pisze dalej Ireneusz, otrzymuje słowo Boga. To nie nasz wysiłek i nie nasze przedsięwzięcia, nie. To fakt, że Jezus powiedział. Powiedział raz w wieczerniku, a było to słowo Boże. I słowo to echem rozlega się przez wszystkie kościoły i wszystkie msze święte wszystkich czasów. Tak uczy uczeń ucznia apostoła. Napój zmieszany w kielichu i zwyczajny chleb otrzymują słowo Boga i stają się Eucharystią. Tak, bo kiedy niesie się je do ołtarza, to co tu dużo ukrywać? Chleb zwyczajny i wino też całkiem zwyczajne. Ale na ołtarzu otrzymuje słowo Boga. Które słowo? Jezusa Chrystusa. To jest moje ciało, to jest kielich nowego i wiecznego przymierza. Taką wędrówkę warto podjąć z Kościołem Bożym. Można by oczywiście wędrować tak i do kolejnego wieku, trzeciego i czwartego i piątego i szóstego. Oczywiście można by przebiec całą historię Kościoła aż do naszych czasów. Ale może tyle wystarczy. Może tyle wystarczy, aby rozpalić w nas radość. Radość, która powinna być, tak sobie myślę, szczególnie głęboka w odnowie charyzmatycznej. Ponieważ tu, jak nigdzie indziej, ludzie powinni mieć ambicje, aby było tak jak na początku. Tu, jak nigdzie indziej, ludzie powinni się cieszyć, że ani jedna jota, ani jedna literka nie zmieniła się z tego, czego uczył Jezus, czego wyuczyli się apostołowie i czego wyuczyli Jego uczniów. W tej chwili ta radość jest tylko radością słuchania. Już niedługo, dziś i następną niedzielę, będzie przede wszystkim radością czynienia, kiedy już nie tylko o Eucharystii będziemy mogli słuchać, ale w Eucharystii będziemy mogli uczestniczyć. I niech powróci na koniec jeszcze raz zdanie Jana Pawła II z jego listu na rok Eucharystii. Od października 2004 do października 2005 zdanie z papieskiego listu, które równocześnie staje się dla nas zadaniem. Rozpoznawszy Pana, dwaj uczniowie z Emaus w tej samej godzinie wybrali się, aby przekazać to, co zobaczyli i usłyszeli. Bo kiedy naprawdę doświadczyło się zmartwychwstałego, pożywając jego ciało i jego krew, nie można zatrzymać tylko dla siebie przeżywanej radości.